Przypowieść o krzewie winnym. Jest to 40. rozważanie z cyklu przypowieści Jezusa. Odczytajmy Ewangelię według Jana, rozdział 15, od wiersza 1 do 8. Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy już jesteście czyści z powodu słów, które do was mówiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl nie może wydawać owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwała w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo beze mnie nic nie możecie zrobić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony precz jak latorośl i uschnie. Takie się zbiera i wrzuca do ognia i płoną. Jeśli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was, proście o cokolwiek chcecie, a spełni się wam. W tym będzie uwielbiony mój ojciec, że wydacie obfity owoc i będziecie moimi uczniami. Jest to już nasze ostatnie rozważanie z cyklu przypowieści Jezusa i uważam, że jest to wspaniałe zakończenie tego cyklu o tajnikach Królestwa Bożego. I chcemy się przyjrzeć dzisiaj winnemu krzewowi. A właściwie to nie jest krzew, jest to pnącze, bo winorośl jest pnączem. Dlatego, że krzew zwyczajny jest rośliną drzewiastą. Jej łodygi, jak wiemy, są od ziemi już rozgałęzione, i są to takie zdrewniałe pędy równorzędne. Każdy jest mniej więcej równy, taki sam. Natomiast winorośl, którą nazywamy krzewem winnym, i to tylko w Biblii tak występuje, natomiast normalnie się mówi o winorośli, ma łodygę długą, wiotką i stąd wymaga podpory. I pęd główny się nie rozszerza. Osiągnie jakąś szerokość, grubość i już wrześnie rośnie. Dlatego ta łodyga się szybko wydłuża. A winorośl może osiągnąć długość nawet do 40 metrów. I są to długowieczne pędy. Zdrewniałe. I pną się wzwyż albo płożą poziomo. Mają korę szaro-brązową, podłużnie włóknistą, ona się łuszczy i odpada. I pozwoliłem sobie w moim konspekcie dać wiele rozszerzeń. I na końcu je znajdziemy, ale też i zrobiłem zdjęcie takiej nieuprawianej, dzikiej właściwie winorośli, która miała kiedyś długość w dwóch kierunkach z tego samego korzenia, ale było cztery pędy i miała długość w sumie 22 metrów. W tej chwili ją obcięto, została tylko połowa, a więc jest 12 metrów. I proszę sobie obejrzeć konspekt i tam są zdjęcia i można zobaczyć tę korę włóknistą, która się łuszczy, również i kanalik wewnątrz zdrewniałej łodygi, można zobaczyć kanalik, którym krążą te soki odżywiające od korzenia. Teraz powiemy coś o rozgałęzieniu. Gdy pędy rosną, to też się później stopniowo rozgałęziają. To jest bardzo ważne, gdy chodzi o winorośl. W przyrodzie mamy trzy rodzaje rozgałęzień. Najpopularniejsze to jest widlaste. Potem jest jednoosiowe, a więc jest jakiś jeden prowadnik i drzewo rośnie w jednej osi. Ale również są i wieloosiowe. I właśnie winorośl się rozgałęzia wieloosiowo, mimo że później się wydłuża i rośnie w jednym kierunku. I to jest właśnie jej specyfika, o czym powiemy później. Z pączków bocznych powstają pędy boczne. A te z kolei poprzez rozwój własnych pączków bocznych tworzą następny rząd pędów bocznych. I tak powstają osie dodatkowe, tworzone przez osie już istniejące. Ja tutaj robię taki trochę wykład na ten temat, bo to jest dla nas zagadnienie bardzo nieznane. My patrzymy na krzew winny, na tę przypowieść, mając na uwadze te zwykłe krzewy. Albo te winorośle, które widzimy czasami tu i ówdzie, ale właściwie rzadko, bo w Polsce, jak wiemy, nie tak często się uprawia, jak w krajach śródziemnomorskich. Dlatego też i rozbudowałem tę przypowieść przez różne informacje z natury ogrodnictwa, uprawy winorośli, dlatego że tam właśnie się kryje tajemnica Kościoła, tajemnica Królestwa Bożego, tajemnica rozwoju każdego z nas. A więc bądźmy cierpliwi i troszkę się wsłuchajmy te ciekawe informacje. A więc powstają pędy boczne i stopniowo coraz więcej tych pędów bocznych się pojawia i tworzą one osie dodatkowe. Ale się widlasto nie rozgałęziają. To nie robi się jakiś krzak na wszystkie strony, jakaś korona jakby u drzewa, nie. Winorośl cały czas rośnie w jednym kierunku i to jest właśnie ciekawa tajemnica. A więc te wieloosiowe odgałęzienia w lewo, w prawo sprawiają, że roślina nie ma pąków szczytowych. Każde takie drzewo, powiedzmy tuja, gdy rośnie, to ma pąk szczytowy. A właściwie to nie jest pąk, ale ten prowadnik, który idzie do góry. I możemy go potem obciąć i więcej już tuja nie rośnie. Tutaj nie ma pąków szczytowych. Dlatego, że końce tych pędów, gdy mają ten szczyt, obumierają i drewnieją. Ale wzrost przedłużają pędy, które wyrastają z najwyższych pąków bocznych. I one się wydają przez jakiś czas być pąkami szczytowymi. Ale przy nich powstaje blizna po odpadłym liściu, zeschnięty koniec pędu, ślad po nim, i znów powstają nowe pączki i nowe odgałęzienia, a więc cały czas nie ma tego szczytu. Te odgałęzienia boczne silnie rosną i przejmują prowadzenie pędu. Stają się przedłużeniem osi głównej. Jest to cały czas ciąg kolejnych bocznych odgałęzień, które się rozwijając spychają dotychczasowe pędy macierzyste w położenie boczne. To jest piękny obraz rozwoju Kościoła, gdy jedni wspaniali ludzie, filary Kościoła przemijają, stają się czymś bardzo ważnym, natomiast pojawiają się ciągle nowe. Ale to właśnie jest winorośl, to jest obraz Kościoła. I to przedłużenie wzrostu nie następuje w linii prostej, dlatego że każdy nowy pęd powstaje z pąka bocznego i on nieco odchyla oś główną, a więc może być odejście od tej głównej linii. Z tym, że, uwaga, wskutek grubienia pędów, wskutek tego, że one drewnieją, sprawiają, że jednak oś się utrzymuje cały czas w tym samym kierunku. Zanikają te różnice. To, co młode, świeże, z czasem drewnieje i poddaje się tej głównej osi, dając życie następnym latoroślom. I tego konsekwencją jest to, że oś główna pędu tej całej winorośli ma jeden kierunek, mimo pojawiających się pędów bocznych. I to proszę zauważyć na zdjęciach w konspekcie, gdy właśnie Jest wiele odgałęzień, bo nawet zrobiłem zdjęcia z bliska, a jednak to cały czas rośnie w jednym kierunku i to nie jest na siłę, nie. Tamte druty, linki tylko podtrzymują, a po prostu to jest naturalny rozwój tej winorośli. Całą winnicą i oczywiście winoroślą zajmuje się winogrodnik. I daję ten wyraz, bo on jest po prostu wyrazem polskim używanym. A więc jest to specjalista w zakresie winogrodnictwa. Jest to połączenie wina i ogrodnictwa. I właśnie winogrodnik dba o jak najlepszą wydajność. Dlatego bardzo uważnie obserwuje winorośle, dokonuje cięcia w odpowiednim czasie oraz we właściwy sposób. On się dobrze orientuje w strukturze winorośli i dobrze wie, którą latorośl przyciąć i to w konkretnym miejscu. Ponieważ nie jest to takie proste, ponieważ nie można ciąć na wyczucie. Stąd uważam, że muszę podać wykaz części składowych winorośli oraz krótki opis jej kształtowania. A więc mamy pień. Pień niegruby. Mamy łozy, które z tego pnia wychodzą. I to wszystko jest długoletnie. Zdrewniałe, wieloletnie, ale nie martwe, nie. Jest to część bezlistna winorośli i bez owoców, ale bardzo ważna, tak jak starsi w naszych kościołach, zborach, jak tradycja, zwyczaje, a więc coś, co jest przekazywane z pokolenia w pokolenie, ma bardzo ważne znaczenie. Nie jest życiem samym w sobie, bo ono jest w pąkach, w latoroślach. Jak później się dowiemy, że latorośle jednoroczne mają tylko liście, a owoce mają latorośle dwuletnie. A więc wszystko to jest bardzo ciekawe i spójrzmy dalej. Ta łoza jest pędem zdrewniałym, powstałym późną jesienią z latorośli, która była jeszcze żywa i rodziła. Ma łoza pączki, oczka, z których wyrastają kolejne latorośle. To nie latorośl rodzi latorośl, nie. Ale zdrewniała latorośl, która jest łozą, rodzi kolejne latorośle. Czymże jest latorośl? Jest to zielony, ulistniony pęd. Jeśli wyrasta z łozy, jest owoconośny. Jeśli wyrasta z pędu wieloletniego, jest jedynie wegetatywny. Co to znaczy? Płynie w jego wnętrzu, w tym otworze, w dziurce, w rurce, jakbyśmy to nazwali, sok. Sok, który pochodzi z korzeni. Ale ten pęd nie daje jeszcze owoców. Latorośl się nazywa odnogą, odrostem albo pędem odroślowym. Również w nauce o winoroślach pojawia się wyraz pasierby. A więc są to pędy, które wyrastają z pąków w kącikach ogonów liściowych. No i na koniec mamy coś takiego jak wilk. Jest to latorośl, która wyrosła z wieloletniej części krzewu i jest jedynie wegetatywna. A więc przekazuje soki, ale nie owocuje. Jednak taką latorośl należy zostawić, bo ona się może stać łozą, z której w kolejnym sezonie wyrośnie już latorośl owoconośna. A to sprzyja przy odmładzaniu starych winorośli. No i na razie dam spokój już tym opisom, ale uwagę zwrócę na dwie zasady owocowania winorośli. Owoce się pojawiają na pędach, latoroślach dwuletnich, czyli tych, które wyrosły z łozy, to znaczy z drewniałej latorośli zeszłego sezonu. A na pędach tegorocznych rosną jedynie liście. a więc owocują pędy dwuletnie, a pędy tegoroczne mają jedynie liście. I potrzebne jest przycinanie, bo prawidłowe i regularne przycinanie chroni winorość przed nadmiernym rozrostem. Przycinanie sprzyja owocowaniu. Brak przycinania winorośl osłabia do tego stopnia, że owocowanie staje się coraz słabsze, a może nawet i zaniknąć. I podam rodzaje przycinania, rodzaje cięcia, bo jak wiemy w przypowieści, to cięcie jest bardzo ważne. Cięcie tak zwane sanitarne, czyli wykonywane na przedwiośniu, by usunąć pędy przemarznięte i złamane. Potem mamy cięcie formujące, które ma ukształtować młodą winorośl. Jak przy okazji powiem, w duszpasterstwie cięcie jest również bardzo ważne. Nie tylko sadzenie, podlewanie, również i cięcie, które jest zawsze bolesne, ale jest bardzo ważne, by wydawać owoc, obfitszy owoc. Dlatego zwróćmy uwagę na te wszystkie sprawy, bo ta przypowieść jest naprawdę bardzo ważna dla każdego z nas osobiście. I właśnie w pierwszych dwóch, trzech sezonach, a więc dwa, trzy pierwsze lata, formuje się pęd główny. Potem się formuje krótkie łozy wieloletnie. I są one zdrewniałe. Nie powinny być zbyt krótkie, bo im ich jest więcej, tym więcej jest owoców. A więc jeżeli nie mamy winorośli dzikiej, ale winorośl uprawną, to powinniśmy zadbać o to, aby był to pęd jeden lub dwa, by miały długość najwyżej 70 cm. A też, żeby łozy były krótkie, te łozy wieloletnie, żeby były krótkie. Tu by trzeba było zobaczyć odpowiednie rysunki na ten temat, ale ja już tego nie chcę rozwijać, bo to wtedy byłby wykład o ogrodnictwie, a nie wykład biblijny. Teraz po cięciu sanitarnym, po cięciu formującym mamy cięcie na owocowanie. Więc trzeba pozostawić około 5-9 pąków, oczek i łozę przygiąć, przywiązać ją do poziomej linki, żeby ona sobie szła w poziomie, żeby nadać kierunek, a chodzi o to, abyśmy mieli łatwy dostęp do niej, żeby nie dziczała. Na tej łozie wyrosną latorośle owocujące. Natomiast drugą łozę możemy osadzić niżej, gdy mamy linkę. Jest ona zastępczą łozą. Ją się przycina, zostawiając dwa oczka. Nie 5 i 9 jak w tej pierwszej, ale tylko dwa oczka. Dlatego, że w sezonie przyszłym z tych oczek wyjdą latorośle owocujące. Natomiast tę łozę, która owocuje teraz, w tym sezonie, w przyszłym się całkowicie wytnie, zlikwiduje. Ponieważ winorośl zawiązuje owoce na latorośli wyrosłej z łozy, która powstała w wyniku zdrewnienia zeszłorocznej latorośli owocującej. A więc zawsze się pozostawia łozy grube i zdrowe. A je się rozróżnia, bo mają korę gładką, brązową lub brunatną. Przekrój w środku jest biały, z zielonym obwodem. Natomiast łoza słaba ma kolor szary, a po przekrojeniu jest ciemno-szara lub czarna. I właśnie na fotografii, nie wiem, czy tam będą kolory też widoczne, ale przypuszczam, że tak, to właśnie widać, że to jest słaba łoza, bo ma kolor szary. No teraz mamy cięcie odmładzające. A wykonuje się je wtedy, gdy winorośl jest już stara. I ta winorośl, którą ja zrobiłem zdjęcie, to ma już około 40 lat. I ona słabo owocuje. I gdy chcemy ją odmłodzić, to należy pozostawić pędy młode, czyli wilki. Młode wilki, jak to się mówi, młode wilczki, które wyrastają tuż nad ziemią z pnia. A resztę należy usunąć. No i mamy cięcie w maju. Akurat ja nagrywam teraz w maju, na początku maja, jest 2 maja dzisiaj, roku 2017, a więc cięcie wiosenne. I usuwa się wtedy pędy słabe, zbędne oraz te, które nie owocują. No i to nie jest koniec cięcia. Jeszcze będą cięcia w lecie. Gdy się już zawiążą owoce, to za ostatnim gronem na takiej latorośli zostawiamy 6 liści, a resztę latorośli odcinamy. Także gdy są tak zwane pasierby, które wyrastają z pąków w kącikach ogonków liściowych, też tniemy za pierwszym liściem, więc nie usuwamy całkowicie, ale zostawiamy im tylko jeden listek. I cięcia letnie się powtarza kilka razy według potrzeb. No zobaczmy, jaką troskliwością się musi wykazywać winogrodnik, znajomością rzeczy i się każdej latorośli przyglądać. To nie jest takie cięcie jak na przykład na drzewach, gdzie są rzeczy oczywiste. Gdy mamy, ja teraz patrzę na śliwę, czy mamy na papierówkę, jabłoń, to widać wilki. I potem przychodzimy, ja to robiłem na przykład w lutym, bo akurat była okazja, i ciach, 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 i obciąłem wszystkie wilki. Ale to było takie oczywiste, takie proste. Tutaj to jest skomplikowane. Trzeba się każdej latorośli przyjrzeć, oczka policzyć, liście policzyć i ciąć we właściwym miejscu. I to właśnie jest piękny przykład na troskliwość naszego Pana o każdego z nas, a też i naszą, jako duszpasterzy, gdy chodzi o braci i siostry, którym służymy. I teraz chodzi o poprawne cięcie. Polega ono na tym, że pęd tnie się 1,5 centymetra nad pąkiem. Tnie się pod skosem, nie prostopadle. Pod skosem w stronę przeciwną do pąka. Jest to ważne na co? Na ewentualny płacz łozy, czyli wyciekanie soków. I ten sok może zalać pąk, a on się nie rozwinie poprawnie, albo się wcale nie rozwinie, albo się rozwinie za późno. A to ma znaczenie dla przetrwania wiosennych przymrozków. I przy wieloletnim cięciu należy tak prowadzić roślinę, by wewnątrz łozy nie powstał tak zwany czop, powtarzam, czop, który by zakorkował, zablokował, uniemożliwił przepływ substancji pokarmowych. I łoza się tnie zawsze z jednej strony, a nową latorość się zostawia po stronie zewnętrznej. I właśnie to mi wszystko zajęło cały tydzień, gdy ja sobie to analizowałem, czytałem różne materiały i chciałem to poznać, by krótko nam przedstawić jako rzecz bardzo ważną, dlatego że w tej przypowieści jest ważną sprawą przycinanie jako warunek naszego owocowania. Winorośl preferuje lekkie, piaszczyste gleby. Potrzebuje wiele słońca. Potrzebny jest również i wiatr. I w dzień słońce i wiatr smagają, ogrzewają i dają życie. Ale w nocy potrzebna jest wilgoć i stąd jest rola rosy, nocnej rosy. Winorośl korzeniami wnika głęboko w podłoże, często między skalne szczeliny, dlatego że szuka wody i substancji odżywczych. Przed nadejściem lata konieczne jest przycinanie starych, chorych pędów, ponieważ one nie wchłaniają soków z pnia i w lecie nie będzie na nich owoców. A więc potrzebny jest tu nie tylko nakład pracy olbrzymi, ale również i delikatność, by nie uszkodzić pędów zdrowych. No i mamy wreszcie wrzesień i październik, okres winobrania, okres radości. W czasach Jezusa właściciel winnicy przeprowadzał się do niej. Wynajmował dodatkowych robotników, aby jak najszybciej zebrać plony. I przypominam przypowieści na ten temat, o których już kiedyś mówiliśmy. I właśnie wtedy właściciel z pracownikami mieszkał w chatce drewnianej lub szałasie, które wznoszono na ten czas, a w większych winnicach mieszkał w wieży, w której narzędzia przechowywano, a też można było i nocować. Natomiast były też tłocznie, w których wyciskano grona i sok poddawano wstępnej fermentacji. I właśnie w tych dwóch jesiennych miesiącach, wrzesień, październik, to wykonywano, a też grona rozkładano na słońcu i suszono na rodzynki. Winorośl właściwa odgrywała bardzo ważną rolę w różnych starożytnych kulturach regionu Morza Śródziemnego. 5000 lat temu w starożytnym Egipcie i Mezopotamii, gdy ktoś miał winnicę, gdy ktoś miał piwnice pełne wina, to znaczyło, że jest to człowiek bogaty, a władca był dumny z tego wszystkiego. W Grecji starożytnej winorośl uważano za roślinę świętą, a wino za napój bogów. Wytwarzanie i handel winem było ważną częścią gospodarki. Na przykład Homer pisał o codziennie przybijających do Troi okrętach wyładowanych amforami z winem. Także i na terenach późniejszej ziemi obiecanej winorośl była uprawiana od co najmniej 5000 lat. Są na to dowody odnalezione w okolicach Jerycha. I uprawiano ją przede wszystkim na północy kraju, zwłaszcza w górzystym terenie okolic Hebronu. I na przykład zauważyłem, że logo izraelskiego Ministerstwa Turystyki ma wizerunek dwóch mężczyzn wysłanych przez Mojżesza do Kanaanu, którzy powracają z wielką kiścią winogron. Jak wiemy, znamy też ten obrazek, gdy idą we dwóch, mają kij na ramionach, a tu zwisa im jakaś część odcięta, część jakaś łoza i tam jest pełno kiści winogron. I winorośl w kulturze i obrzędowości żydowskiej była ważnym symbolem. I oczywiście teraz tego nie będę omawiał w szczegółach, ale podam kilkanaście zdań. Według ksiąg mojżeszowych Tory pierwszym człowiekiem, który uprawiał winorośl, był Noe. 9 rozdział Księgi Rodzaju. Księga Kapłańska, czyli 3 Mojżeszowa, mówi, że wino było jedną z ofiar składanych Bogu Jahwe. Stary Testament przedstawia Izraela jako winorośl lub winnicę Bożą. Jest tego dość dużo. Podam tylko kilka tekstów. Izajasz 5:7. Zaiste winnicą Pana zastępów jest dom Izraela. Jeremiasz. Zasadziłem Cię jako szlachetną winorośl. Ozeasz. Izrael to bujny krzew winny. Z psalmu 80. Tyś przeniósł winorośl z Egiptu, wygnałeś narody i ją zasadziłeś. Przygotowałeś jej miejsce, zapuściła korzenie i bujnie pokryła ziemię. Jest to psalm 80, wiersze 9-10. Również i winnica jest tradycyjnym symbolem Izraela i jego stosunku do Boga Jahwe. I o tym mówi psalm, księga Izajasza, w dwóch rozdziałach księga Jeremiasza, ale proszę sobie to zobaczyć w konspekcie. W czasach Machabeuszy winorośl była grawerowana na monetach, a Herod Wielki umieścił ją nad bramą swojej świątyni. Kiście winorośli widniały też często na mozaikach i płaskorzeźbach synagog. W komentarzach rabinicznych podawano, że owocem tej winorośli są uczeni i mędrcy, a więc to są te grona, które się tłoczy, spożywa. Uczeni i mędrcy. Liśćmi są ci, którzy wytwarzają przedmioty niezbędne do życia, a pędami są kupcy, którzy rozprowadzają je po kraju. No dobrze, tyle aż na temat omówienia sprawy winorośli i winnic. Teraz o co chodzi w tym przykładzie, porównaniu, w tej metaforze winorośli? Po prostu Pan Jezus po raz kolejny odwołał się w przypowieści do czegoś, co dobrze było znane jego słuchaczom. W trzech innych przypowieściach o robotnikach w winnicy, o synach w winnicy i o dzierżawcach w winnicy Królestwo Boże przyrównał do winnicy. A więc mamy trzy przypowieści o winnicy. Ale w tej przypowieści nie ma mowy o winnicy. Jest mowa o winorośli prawdziwej, że Jezus jest winoroślą prawdziwą, już nie naród, nie Izrael starożytny, lecz On sam Mesjasz. Izrael zapowiadał królestwo, ale gdy się pojawił Mesjasz, ogłosił: ja jestem winoroślą prawdziwą. Ja jestem słowem wcielonym, już nie mówionym przez proroków, ale osobiście jako słowo, które świat stworzyło, wstąpiłem na ziemię, objawiłem się w ciele ludzkości. Ludzkość mnie teraz widzi, ma przed sobą i ja jestem tym prawdziwym krzewem winnym, ową prawdziwą winoroślą. I właśnie ten przymiotnik prawdziwy to nie jest jakieś zaprzeczenie winorośli fałszywej, przeciwstawienie się winorośli fałszywej. Nie, nie, nie. Jezus niczemu się nie musi przeciwstawiać. On jest źródłem wszystkiego. I właśnie wyraz ten grecki aletinos oznacza, że chodzi o winorośl rzeczywistą, prawdziwą, czyli autentyczną, tą, która naprawdę jest. I właśnie w Ewangeliach mamy też i inne rzeczowniki, które są poprzedzone tym przymiotnikiem prawdziwy. Na przykład Jezus to prawdziwa światłość. I mamy pierwszy rozdział Jana i pierwsze 9 wersetów. I tam pamiętamy, na początku było Słowo, ono było u Boga, w Nim było życie, życie było światłością ludzi, przyszła prawdziwa światłość. A więc zajrzyjmy sobie do konspektu i do tych tam podanych miejsc. Mamy również i prawdziwy chleb z nieba. Pamiętamy, Jan 6 rozdział, prawdziwy chleb, który stąpił z nieba. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka. To jest na przykład również i w liście Jana, w pierwszym liście, drugi rozdział, że światłość prawdziwa już świeci. Również w konspekcie podałem wiele, wiele miejsc z Nowego Testamentu, gdzie tam prawdziwość, autentyczność widać również i w innych kontekstach. I ja teraz tego nie będę czytał, bo tego jest dosyć dużo, ale tam między innymi jest mowa o prawdziwej wartości, gdy chodzi o mamonę niesprawiedliwą i to jest nasza przypowieść, którą żeśmy kiedyś omawiali. Albo gdy o Natanaelu powiedział, to jest prawdziwy Izraelita, czyli autentyczny. Do Samarytanki to są prawdziwi czciciele, którzy oddają Bogu cześć w duchu i w prawdzie. Prawdziwie moimi uczniami będziecie, gdy was Syn wyswobodzi. Albo poznaliście prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa. I o prawdziwym Bogu jest potem wiele razy mowa. O prawdziwych chrześcijanach. Myślcie o tym, co prawdziwe i poczciwe i tak dalej. Nawróciliśmy się do Boga żywego i prawdziwego. Jest mowa o prawdziwej pobożności, o prawdziwym życiu wiecznym, o prawdziwym przybytku, prawdziwej świątyni. Syn Boży dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga, prawdziwe życie, to jest list Jana. I w Apokalipsie jest aż 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 miejsc, gdzie właśnie jest mowa o Bogu prawdziwym, o Jego prawdziwych sądach i tak dalej. A więc polecam konspekt, tam wszystko to mamy podane. I na koniec tej wyliczanki, tych wersetów, takie zdanie bym chciał przywołać. Jan 1 rozdział, wiersz 17. Zakon bowiem został nadany nam przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. A więc jest to prawdziwy krzew winny, prawdziwa winorośl, dlatego że prawdziwością, prawdą, autentyzmem, rzeczywistością jest Jezus Chrystus. I teraz przejdę do przesłania przypowieści. O co chodzi w tej przypowieści? A więc winorośl to jest korzeń. Korzeń głęboko w ziemi się znajdujący. Jest pień, są łozy i później są coraz to nowsze latorośle. I tworzą całość. Całość, która rozprowadza sok życiodajny pochodzący z ziemi, pełny wartości. I tam na końcu, na latoroślach się pojawiają soczyste grona, bo o nie chodzi. I to jest obraz tego, że Jezus jest złączony duchowo z tymi, którzy w Niego wierzą i z Niego czerpią wieczne życie. Życie wieczne to nie chodzi o długość, lecz chodzi o życie nadprzyrodzone. Życie, którym On sam jest. Jego charakter, Jego naturę, Jego myśli. By wydawać owoce ducha. A więc muszą być z Nim jedno, by też i owoce były takie same, duchowe, takie, jakie Bóg Ojciec stworzył i przez Chrystusa sprawia, że one się pojawiają w naszym życiu dla Jego chwały. Owoce najdorodniejsze powstają tam, gdzie pędy są najbliżej pnia i korzenia. I właśnie do tej cechy winorośli Pan Jezus nawiązuje, mówiąc o konieczności trwania w Nim. I ten wyraz trwać, gdy się pojawia, niektórzy przekładają mieszkać w Nim. A więc trwać, czyli być zadomowionym, wrośniętym, mieszkać w Nim, jeśli się chce wydawać dobry owoc. Czytając przypowieść, zauważamy tam takie słowa, które się wzajemnie przenikają. Ja teraz nie robię analizy znów szczegółowej tekstu, bo bym wydłużył moje rozważanie, ale weźmy sobie tekst i spójrzmy w tych 8 wersetach. Jest tam wyraz trwać. I w konspekcie ja tam zaznaczyłem przez podkreślenie ten wyraz trwać. Oczyszczać, a potem owocować lub owoc. I się wzajemnie te słowa przenikają. I właśnie Bóg Ojciec, jako ten winogrodnik, specjalista, zabiega o wzrost i owocowanie. Oczyszcza latorośle owocujące, nie martwe. Martwe później mogą zrodzić, a jeśli uschną całkowicie i staną się już ułamane, to trzeba je odciąć. A więc oczyszcza tych, którzy owocują, czyli chrześcijan, którzy są złączeni z Jezusem przez miłość. Później mamy duży fragment o miłości, ja na koniec o tym jeszcze powiem. I wtedy właśnie tych ludzi owocujących, pełnych miłości i w jedności z Jezusem się znajdujących oczyszcza poprzez doświadczenia i próby. Bo chce ich odwrócić od grzechu. Chce ich zniechęcić do buntu wobec Boga. Bo jeżeli latorośl, która nie przejawia miłości do Boga, której właściwie wiara nie jest czynna w miłości. Jak mówi nam list do Galatan, 5 rozdział, 6 wiersz. Ta latorość w końcu będzie odcięta. To jest bardzo sprawa ważna i no, taka surowa, sroga, więc trzeba bardzo uważać, żeby dać się oczyszczać. To oczyszczenie najpierw dokonuje w nas słowo, jesteście czyści dla słów, które żeście słyszeli. A więc nie cięcie nas oczyszcza, cięcie będzie później, a najpierw nas słowo oczyszcza, które słyszymy i przyjmujemy. Ono usuwa w nas wewnętrzne przeszkody, na przykład bunt, sprzeciw, niewiarę. Dlatego Piotr kiedyś, pamiętamy, powiedział, gdy jego większość kolegów, uczniów odeszła: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, czyli Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Jan 6 rozdział. A więc Słowo Boże nas oczyszcza. I wewnętrznie oczyszczeni uczniowie muszą mieć doskonalszą czystość, bo mamy przynosić obfitszy owoc, a więc musi być obfitsza nasza łączność z Jezusem. A więc nie wystarczy tylko uwierzyć w chwili duchowego uniesienia, ono jest potrzebne. W chwili emocji są potrzebne, ale później potrzeba wytrwałości, by wytrwać w wierze i łączności z Jezusem. Bo w ten sposób będziemy nieustannie mieli dopływ tego wszystkiego, co w nas będzie podtrzymywać i rozwijać i wzbogacać duchowe życie. Bo jeśli ktokolwiek z nas, kochani, przeciwstawi się Bożej łasce, to musimy wiedzieć, że wtedy utracimy swoją prawdziwość. Jesteśmy w prawdziwym krzewie winnym. I jesteśmy prawdziwie dziećmi Bożymi. Prawdziwa pobożność. Ale utracimy to, gdy się będziemy ciągle przeciwstawiać Bożej łasce i utracimy duchową urodzajność. Bo bez Jezusa nie możemy nic zrobić, mówi nam werset 5. Nie ma prawdziwego życia, nie ma prawdziwego owocu. Bez Niego nic nie zrobię. Sprawa oczyszczania to jest rzecz indywidualna, osobista. Nikt nikomu niczego nie może narzucić, zasugerować. To się musi osobiście przeżyć. A więc Bóg szuka ludzi, którzy nie tylko oddają się do Jego dyspozycji dla jakiegoś eksperymentu, tak to tutaj nazwałem. Eksperyment. Ja spotykam ludzi i wiecie, jestem taki zasmucony, którzy ciągle z Bogiem eksperymentują. Czy im da to, czy tamto, czy zrobi... No wiecie, aż nie mam już siły tego powtarzać. I Bóg szuka po prostu ludzi, którzy w pełni i bez ograniczenia powierzą Mu całe swoje życie. I nieraz pytam się takiej młodej osoby, no młodej, 35-6 lat, ty nie możesz to wszystko zostawić na boku i powiedzieć, Panie Jezu, ufam Tobie, weź mnie w ręce i poprowadź. No nie, bo Bóg i ma znów pretensje do Boga, aż ręce opadają. Po prostu Bóg czeka na naszą zgodę. On jako ogrodnik chętnie to wykona. On wie, jak nas przyciąć, w którym miejscu, kiedy. Ale musimy się zgodzić. Dopiero wtedy On w nas wykształtuje prawdziwy owoc, dla którego nas stworzył. Bo owocowanie każdego z nas, ucznia Jezusa, zależy od zjednoczenia z Nim. Życie wieczne to jest jedność z Bogiem. To nie chodzi o długotrwałość, nie. O jedność z Bogiem. I jeśli ta jedność jest trwała, nieprzerwana, wtedy w nas wzrasta świętość. Czyli normalność. Po prostu taki stan, jak Bóg nas kiedyś uczynił, czyli taki stan dziewiczości, dziewiczość, świeżość, duchowa żywotność. Gdy ta jedność słabnie, soki nie docierają do nas, wtedy nas stopniowo zanika duchowe życie. Stopniowo następuje uwiąd i w końcu nadchodzi duchowa martwota. Dlatego też we właściwych okresach winogrodnik winorośl przycina. Suche odnogi usuwa, bo nadają się jedynie na podpałkę. I stąd taki uczeń Chrystusa, który się odłącza od Niego, traci swoją przydatność w Królestwie Boga. To jest werset 6 o tym powiada. I Pan Jezus mówi, że więź z Nim nie tylko daje życie duchowe, życie wieczne, nadprzyrodzone, ale również i uzdalnia nas do skutecznego zanoszenia próśb modlitewnych. Ten owoc wydajemy wtedy, gdy właśnie możemy prosić Boga i On będzie uwielbiony przez to, że spełni nasze prośby. Ja może teraz odczytam, spojrzę do tekstu i jeszcze raz odczytam te fragmenty, abyśmy mogli zauważyć. A więc, jeśli ktoś we mnie nie trwa, to będzie latorość na zewnątrz wyrzucony, wyniesiony poza winnicę i zbiorą, i tam ona zostanie spalona, spłoną, no bo tak się robiło z winoroślami, o tym powiem za chwilę. Ale jeśli we mnie trwać będziecie, a moje słowa was, proście o cokolwiek byście chcieli, a spełni się wam i mój Ojciec będzie uwielbiony przez to, że przyniesiecie obfity owoc. A więc to jest integralnie złączone. Prośba nie jest oderwana od naszego życia. To jest wszystko razem zależne od trwania w Chrystusie Jezusie. I jeśli będziemy zjednoczeni z Jezusem, to będziemy też i zdolni owocować. Rozszerzymy chwałę Bożą. Będziemy się coraz bardziej upodobniać do Jezusa. I dlatego też nie wolno nikomu z nas zrezygnować z doskonalenia swego chrześcijaństwa, pozwalać, by winogrodnik o nas dbał. Dlatego, że wyraźnie jest powiedziane w wersecie następnym, czy właściwie w wersetach następnych po tej przypowieści, że istotą jedności z Bogiem jest miłość. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Werset 9. Trwajcie w mojej miłości, a wcześniej była mowa, trwajcie we mnie, mieszkajcie we mnie. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania i będziecie trwać w mojej miłości, jak ja zachowałem Jego przykazania i trwam w Jego miłości. A więc potem się pojawia miłość i aż do wiersza 16, a właściwie do wiersza 17 mamy piękny tekst. Ja teraz polecam, abyście otworzyli sobie tekst Jana 15 rozdział i tam spojrzeli, bo to jest pełne objaśnienie, komentarz i kwintesencja całej tej przypowieści. Ale zanim przejdziemy do dalszej części, do zakończenia, trwanie. Kochani, to nie jest ulubione pojęcie naszych czasów. Co my dzisiaj lubimy? Zmiany. Same zmiany i to dobre zmiany. A więc zachwycamy się tym, co nowe, inne. Dzisiaj się ceni ruchliwość, mobilność. Zauważcie, ja też jestem człowiekiem ruchliwym cały czas i mobilnym, ale to nie znaczy, że bez refleksji. Nie. Ja jestem człowiekiem refleksji. A więc tu chodzi o to, że ludzie się dzisiaj nie lubią zastanawiać, zatrzymywać. Byle szybko się odwrócić od tego, co jest teraz, dotychczasowe i skierować się ku czemuś nowemu. Mi chodzi o odrywanie się od winorośli, od pędu. Winorośl charakteryzuje trwanie w sobie, skupienie na sobie, a nie ciągłe gonienie, bo to liście, martwe liście, wiatr nimi miota, gdzie chce. Bo bez trwania nie ma rozwoju. Bez głębokich więzi i powiązania nie ma postępu. Gdzie nie ma organicznego połączenia, tam są tylko gałęzie odłamane i powoli usychają. I stąd Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie: trwajcie we mnie, a ja w was. Mieszkajcie we mnie, a ja w was. Synu, daj mi serce swoje. Stoję u drzwi i pukam, bo chcę wejść do wnętrza i zamieszkać. I kolację spożyć, wieczerze. A więc latorość niejako mieszka w winorośli. Ona nie jest bezdomna, nie. Ona nie jest tylko dla siebie zdana. Bo jeśli tak, wtedy zamrze i uschnie. I to jest ciekawe. Zauważcie, że w Starym Testamencie, gdy jest mowa o winnicy jako Izraelu, to zawsze jest to powiązane z przesłaniem o zepsuciu Izraela. Nie o tym, że przynosi dobre owoce, że wielbi Boga Jahwe, a tak miało być, ale że jest zepsutym, cierpkim owocem, przynosi takie właśnie cierpkie owoce. I spójrzmy do Księgi Izajasza i tam jest ten opis i żałosny tren Boga, gdy narzeka na to, że chybił celu Izrael, przynosi cierpkie owoce. I właśnie Pan Jezus tą przypowieścią chciał przekazać Żydom, członkom narodu izraelskiego, żeby się nikt nie łudził, że jest zaproszony prawdziwą Bożej winnicy, bo tak mówią prorocy. Owszem, tak mówią prorocy, owszem, ale się nie można łudzić, że należą do narodu wybranego, bo ich patriarchą jest Abraham. Jeśli naród jest zepsuty, krnąbrny, a tak często to piętnowali prorocy, to będą odcięci. I tak się stało, bo cięcie jest integralną czynnością podczas przygotowania do owocowania. Cięcie, przypowieść mówi o cięciu. I tu właśnie teraz oni słyszą wyraźnie, że już nie są Bożą winnicą, Bożą winoroślą jako naród. Teraz Jezus jest prawdziwą latoroślą. On przyszedł i każdy z nich musi dać się wszczepić w Niego. I apostoł Paweł nawiązuje to w swoim liście, gdy chodzi o wszczepienie. Jeśli ktoś nie jest z Nim we wspólnocie, ten nie może być już prawdziwą latoroślą w winnicy Boga. Już nie Mojżesz, nie Abraham, nie, tylko Jezus gwarantuje nam trwanie we właściwym krzewie winnym. Już nie pokrewieństwo z patriarchami jest drogą osiągnięcia jedności z Bogiem, ale wiara w Jezusa Chrystusa. I to przesłanie Jezusa było bardzo czytelne, bo winnice się wszędzie znajdowały. Winorośle sadzono również i na tarasach, pięły się po ścianach domów. I każdy dobrze wiedział, jak trzeba się na tym dobrze znać oraz ile potrzeba troski, jeśli chce się uzyskać obfity i dobry owoc. Też dobrze wiedziano, że drewno winorośli się do niczego nie nadaje. Ja próbowałem, gdy ciąłem winorośle, to próbowałem właśnie coś wstrugać. Nie dało się strugać. Chciałem zrobić podpórkę. Nie dało się zrobić, bo to było takie krzywe. Bardzo dobrze się paliło. Chciałem właśnie zapalić i spalić niepotrzebne inne części naszego ogrodu i roślin. To właśnie podpaliłem najpierw wszystkie te drewienka winorośli. One błyskawicie się zapaliły, były tak suche i płoną jak podpałka. Dopiero później się zapaliły również i inne drewna. Nawet i w Księdze Mojżeszowej, w Torze jest powiedziane, że nie wolno było tego drewna spalać na ołtarzach w świątyni. Drewno winorośli było zakazane, gdy chodzi o ofiary. I każdy wiedział, że odcięte części winorośli wynoszono poza winnicę i tam spalano w ognisku. Z przypowieści wynika, że jedyni mieszkający w Jezusie, tworzący z Nim jedność, są jak latorośle przynoszące wiele dobrego owocu. Kogo Jezus miał na myśli, gdy mówił o bezowocnych latoroślach? A więc najpierw Żydów, którzy byli winnicą Boga, ale przez wieki całe Go nie słuchali, byli krnąbrni i w końcu się stali bezużyteczni. Ukrzyżowali Mesjasza. Też zachęcał uczniów, aby ich wiara w Niego nie była powierzchowna. Nie była słowami jedynie bez uczynków, bo wtedy się staną latoroślami jednorocznymi, czyli pełnymi liści, ale bez szans w tym roku na owoce. Chyba, że poddadzą się cięciu, poddadzą się całemu procesowi oczyszczania, by mogły zaowocować. Przypowieść wyraźnie poucza, że każdy, kto trwa w Jezusie, ma bogate duchowe życie. Ten owocuje, dlatego że najistotniejszą sprawą jest być uczniem Chrystusa, a to przynosi chwałę Bogu Ojcu. I Pan Jezus powiedział, mój Ojciec będzie uwielbiony przez to, że przyniesiecie obfity owoc i staniecie się moimi uczniami. Ale później są właśnie te słowa o miłości. Trwajcie w mojej miłości. 12 wiersz, tak jest moje przykazanie. Byście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. I na koniec, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, przewidziałem was, abyście szli i przynosili owoc, i aby wasz owoc był trwały, żeby Ojciec dał wam to, o co poprosicie w moje imię. I tak jak każdy pęd, każde boczne rozgałęzienie, to wieloosiowe, ma w konsekwencji jedną oś, bo jest jeden Pan, jeden Bóg, jeden Duch, jeden Kościół, jeden kierunek, jedno zbawienie. Kochani, trwajmy w tym i bądźmy posłuszni, ulegajmy przycinaniu, abyśmy przynieśli obfity owoc. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że nas prowadzisz przez życie, będziesz prowadził, będziesz przycinał, dbał o nas, troszczył się, abyśmy przynieśli jeszcze obfitszy owoc od tego, któryśmy już przynieśli. I Panie błogosław wszystkich moich braci, siostry, przyjaciół, którzy słuchali razem ze mną Twojego słowa, gdy chodzi o przypowieści, i całe to bogactwo Twoich przypowieści, Panie Jezu, umocni w naszych sercach, abyśmy, znając tajniki tego Królestwa, żyli w tym Królestwie już teraz, posłuszni Tobie jako naszemu Królowi, a też kiedy się spotkali w wieczności, gdy przyjdziesz po swój Kościół i tam dopiero powiemy prawdziwie Halleluja. Prawdziwe i wierne były te wszystkie słowa. Amen.